Rozmawiamy z panią kapitan Martą Szyłajtis-Obiegło, która jako najmłodsza Polka samotnie opłynęła świat kilka lat temu, ale minionej jesieni opłynęła też pętlą wokół Półwyspu Skandynawskiego, właśnie cały ten półwysep. I to było w jednym sezonie, jednym jachtem, bez konieczności demontowania masztu. Takie były zasady. Pani Marta, ale miałam zacząć od słowa strach, bo kiedy o tej pętli mówimy, to przychodzą mi do głowy takie słowa: surowa, dzika natura, odmrożenia, ziąb, kra, lodowe góry, mors, renifery, niedźwiedzie i w ogóle jakiś taki zamrożony krajobraz. Czy pani się w ogóle boi na przykład tego, o czym przed chwilą mówiła?
Właśnie tak mi się wydaje, że tu tkwi różnica. Jedni w tych wszystkich słowach widzą strach, a inni fascynację. Mhm. I tak samo jak ludzie mówią o sztormie, że to musi być straszne.
No głębia oceanu od razu mi się przypomina, prawda, jak...
Tak, tylko niektórzy specjalnie jadą, żeby zobaczyć po prostu tą siłę natury. I takie mało popularne albo wręcz nieznane słowo jak pokora się pojawia, że tak naprawdę nie możesz nic. Możesz być świetnie przygotowany, a i tak to inny za ciebie decyduje. I wszystko, co taki przeszywający wiatr, tak? Masz świetne goreteksy, membrany, nie wiadomo co, a czujesz, że on cię po prostu przeszywa na wylot, tak? I takiej siły przyrody, jaką można zobaczyć na oceanie, inni ją szukają w górach, inni jeszcze gdzie indziej, to po prostu nie zobaczy się w mieście nigdy. I mimo, że jestem bardzo wygodnym, cywilizowanym stworem, to jednak się wyruszam podążam za tym zwem północy i chcę to zobaczyć po prostu.
I co się wtedy czuje, czy też myśli, kiedy się widzi tę potęgę, tę naturę, to, że to jest takie niesamowite, nieprawdopodobne, że jestem taka malutka. To jest taka, no powiedziała pani, pokora, ale co jeszcze, to jest zachwyt?
To jest pełen zachwyt. To jest po prostu coś takiego, po co się żyje. To pomaga na długi, długi czas znosić takie małe, nerwowe sytuacje, tak? Niektórzy się strasznie denerwują, że gdzieś spóźnią, że zostaną zwolnieni, że są kłopoty finansowe, ale to jest naprawdę nic. W momencie, kiedy jest taki wiatr, gdzie głowę urywa, za chwilę masz ci się zwali na plecy, będziesz kaleką do końca życia, to tak w tym momencie, to wiesz, jaka jest kolejność rzeczy. I się bardzo dobrze wiesz, gdzie masz nogi, gdzie głowę.
A czy pani takie dramatyczne momenty się zdarzały?
No jasne, każdemu się zdarzają, kto wypływa na otwartą wodę i czy wysokie fale, czy możliwość zatopienia sprzętu, czy utraty, czy zniszczenia, to bardzo szybko się wtedy reaguje. I to też nie jest strach, tylko taka pełna adrenalina, żeby zabezpieczyć, zrobić jak najlepiej, żeby wiedzieć, że się zrobiło wszystko, co było można, żeby coś się nie stało.
Mówi pani do siebie w takich sytuacjach, ze sobą się gada?
Nie. Jakoś tak, ja wypływam po to, żeby być sama. I mimo, że miałam na telefonie satelitarnym chyba wykupione kredyty na 120 minut, to ich nie zużyłam przez ten rok w ogóle, bo raczej trzeba wiedzieć, po co się tam jedzie, tak? Że albo ktoś chce płynąć samotnie, chce czegoś szukać w tym, chce przeżyć tą przygodę, albo chce za wszelką cenę trzymać się wszystkimi łączami z lądem. Więc to jest kwestia decyzji.
To ja pójdę też za ciosem, bo mówiliśmy o tej sile natury, ale też jest jakby inny element tego wszystkiego, zwierzęta. Mhm. Czy były takie sytuacje jakby, że też swoim pięknem to wszystko urzekało? Nie wiem, mam takie obrazy jakieś.
Jasne. Ja jestem po prostu
wyskakujące, czy coś
na Spitsbergenie, który jest pod administracją norweską, spotkała nas taka twarda biurowa rzeczywistość, że trzeba mieć pozwolenie na broń, wypożyczoną broń, radiopławę komunikacyjną, telefon satelitarny z wbitym numerem do strażników parku i za każdym razem, kiedy się z jachtu schodziło na brzeg, gdzie jest ryzyko spotkania i niedźwiedzi, i reniferów, i morsów, które bywają głodne, foki mniej, to trzeba wszystko to ze sobą brać, zwłaszcza broń. I tak chodzisz i się rozglądasz, jeszcze z innego punktu ktoś obserwuje. I tak na odległość 5-10 metrów widzieliśmy morsy, które są przeogromne. Na zdjęciach, jakie mamy na naszej stronie, widać te zwierzęta, które spotkaliśmy. Reniferów to masa, to też przychodzą jak kozy tak naprawdę podjadać w mieście. Morsy często się zdarzają, fok cała masa, więc to jest jednak dzikie miejsce. Trudno tam dotrzeć, kosztowne to jest, ale to można zobaczyć teraz. Za parę lat już pewnie będzie bardzo turystyczne i będzie tego mniej.
A wracając do wyprawy już dookoła świata, bo tam wiadomo, że być może trochę inne nastroje związane ze zwierzętami, czy też takie piękne
tam
momenty,
cieplej, które... Tam właśnie piękne. Pierwszy raz w życiu widziałam wieloryby. Mhm. Ja tego nigdy nie będę w stanie zapomnieć. One tam przypływają na wyspy tropikalne, żeby rodzić młode. No i one śpiewają, tak mruczą w tych zatokach. Jak się idzie nurkować, albo się nawet przyłoży ucho do burty, tam jest bardzo cicho, brak cywilizacji, innych zanieczyszczeń hałasem, to po prostu słychać słychać, jak one śpiewają. I to chętnie chodziłam posiedzieć sobie na dnie zatoki z butą nurkową, aż się zbiornik nie skończył, żeby posłuchać, popatrzeć, jak one pływają, a całymi stadami rzeczywiście przepływały. A już w ogóle z pokładu to wygląda strasznie, bo 8-metrowa plastikowa łódeczka, a tu takie wielkie zwierzę. To...
No tak, ale wróćmy jeszcze jednak na północ, Wojtku, jeśli pozwolisz, bo ja chciałam panią troszkę popytać. 11 krajów. Ja sobie zaczęłam liczyć w Skandynawii. Dania, Szwecja, Norwegia, Finlandia, Estonia, Litwa, Łotwa, zaliczamy Rosja.
Tak, tak, bo właśnie jak okrążyć Półwysek Skandynawski?
No właśnie.
Wiadomo, że trzeba wdepnąć na ten wspaniały teren w Związku
Rosji.
I przepłynąć, są rzeki.
Kanałem Białomorskim.
Tak, Newą się jedzie na pierwsze jezioro, potem Świrem na drugie jezioro i później już jest kanał przekopany przez jeńców i raz po raz Rosjanie dają odpowiedź odmowną, że nie można przepłynąć tej trasy, bo ten kanał nie istnieje. Nam akurat w tym roku przyznali takie
pozwolenie. Ale ja tam gdzieś przeczytałam, że pani dostała list od samego Miedwiediewa, który zapewniał o otwartości wód, tak?
Tak, oczywiście. Tylko, że gdybyśmy nie jechali w takim konwoju jakby z pilotem, gdzie oni wszystko załatwiali, każdy most, każdą śluzę za odpowiednie, nie wiem, czy odpłaty, czy gratyfikacje, to przypuszczam, żebyśmy tak jak poprzednia polska wyprawa tam utknęli między jednym mostem a drugim.
Pani Mato, ja próbowałam to policzyć, bo pani płynęła ponad 9000 mil morskich. Mila morska to jest 6080 stóp, czyli około 1852 metrów i wyszły mi jakieś straszne miliony w kilometrach. To tak rzeczywiście, jak to tam próbowałam sumować.
To jest 7 miesięcy życia. I takie wyprawy to bardziej pod tym kątem trzeba patrzeć, a nie tam ile mil wyszło, bo czasami się więcej pływało, czasami mniej, ale to jest kawał trasy. Zaczynaliśmy z Portugalii i skończyliśmy po przejeździe jeszcze raz przez kanał angielski.
A czemu w Portugalii?
Żeby... Bo tam trzymam jacht przedniej zimy. Jak wróciłam z Murmańska, bo jeszcze poprzedni projekt, jak zaczęły mnie fascynować te rosyjskie tereny, bo po powrocie z rejsu dookoła świata to tak się marzy. Ciężko jest usiedzieć w miejscu, to znalazłam ten wyprawowy jacht, bo to też trzeba powiedzieć, że to jest jedyny taki sprzęt w swoim rodzaju. To jest jacht z klasą lodową, aluminiowy, 20-kilkotonowy, z dużymi zbiornikami, z komorami zderzeniowymi, specjalnie zaprojektowane takie twarde tyłaczki. No i ten jacht akurat udało się dostać. Ja w poprzedniej zimy byłam w Murmańsku i za kręgiem polarnym testować sprzęt, bo tam też wprowadziliśmy dużo takich innowacji, jak żywicowane żagle z DC zrobione, czy pokład kryty naturalnym korkiem, który jest nie tylko powierzchnią typu poślizgową, ale jeszcze dodatkowym dociepleniem jachtu. No i spędziłam tą zimę w minus 30, minus 40 stopniach. No i potem już chciałam w ciepłe pojechać, więc w Portugalii go zostawiłam, pojechałam na wakacje do Afryki, a w tym roku chciałam koniecznie tam wrócić.
Jesteśmy w Poznaniu, to musimy o to zapytać, ile to wszystko kosztuje? Nie chodzi o kwotę,
tak.
Czy to... Bo pani wam ja trochę szczęścia dużo z tego, co słyszałem.
Marnie dużo, wie pan, bo dopóki ja płynęłam na mantrze, to pan kapitan Andrzej Ormiński i jego stocznia po prostu pokrywali większość kosztów tej wędrówki, która i tak była dużo tańsza, bo w tropikach życie jest tanie. A na północ i takie przygotowanie, to chociażby ciuchy, to idą w dziesiątki tysięcy, to narciarze wiedzą, jak to boli, a to mniej więcej podobna technologia. Plus sprzęt do jachtu i to dużego i specyficznego, to jest to, co powoduje, że ani torebki sobie nie kupię, ani nic innego.
No cóż, takie wyrzeczenie. Proszę państwa, ja chyba chcę się z panią Martą spotkać kiedyś wieczorem i porozmawiać trochę szerzej o tych rzeczach, o których tutaj tylko chwilowo troszeczkę
się zjedziemy.
Udało się porozmawiać. My państwa zapraszamy na stronę pani Marty, właściwie na dwie strony, oceanprzygody.pl i ta druga pani oficjalna strona to jest...
SheWhites.com, ale na stronie oceanprzygody.pl tam piszemy właśnie o takich przygodowych bardziej rejsach, bardziej takim podróżniczym podejściu i tam zapraszamy.
To jeszcze jedno pytanie. Co teraz? Jakie plany?
No właśnie. W tym roku wracamy i na Zatokę Botnicką, to najbardziej północną wysuniętą część Bałtyku, i na kanał Białomorski, i na Wyspy Sołowieckie, czyli znowuż pojedziemy pod krąg polarny i na te wody rosyjskie, póki jest taka możliwość.
No proszę państwa, niesamowita postać. Bardzo mi pani zaimponowała i myślę, że wielu słuchaczom również, bo w tym roku to skończyła pani lat...
No
do 30 jeszcze pani daleko, a i dojrzałość, i odwaga, to naprawdę chylę czoło. Bardzo pani dziękujemy. Czego życzy się żeglarzowi?
Szczęścia i stopy wody, to na pewno.
Aha, no właśnie,
dziękuję
to
bardzo.
Życzymy stopy wody.
Wszystkiego dobrego.
Pani kapitan Marta Szyłajty-Sobiegło była państwa gościem.